Otwórzmy list do Rzymian, rozdział drugi. Dzisiaj będziemy z tego fragmentu nauczali. Wypisałem cały ten rozdział również na tablicy, żebyśmy mieli porównanie. Możemy tu mieć przed sobą Biblię Brytyjską. Tam jest tłumaczenie takie słowa życia. Tłumaczenie ze słowa życia. Chciałbym zwrócić dzisiaj waszą uwagę na pewne słowa Pana Jezusa, kiedy zaczął, widocznie mówił o tym dosyć często. Mówił: strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Cóż to oznacza strzec się kwasu faryzeuszy? No by trzeba było zapytać i zastanowić się, czym się charakteryzowali faryzeusze. Ano byli to obłudnicy religijni. Obłudnicy religijni. I ta sama rzecz grozi zawsze, we wszystkich czasach. Grozi również i dzisiaj. Ależ piękne statko. Cieszymy się, że dzieci idą na szkółkę. Życzę wam Bożego błogosławieństwa. Musimy na to uważać. To, o czym dzisiaj mówimy, to nie jest droga zbawienia, ale właśnie przestroga. To jest coś, co apostoł Paweł jakby wybija im z ręki, wybija im argument. Myślisz, że jesteś religijny? Oczywiście moglibyśmy mówić o tych religijnych ludziach z wielu innych fragmentów, ale oto jest jeden bardzo szczególny w nauczaniu apostoła Pawła. My jesteśmy jako ludzie bardzo ciekawi, bardzo specyficzni pod tym względem, że potrafimy oczywiście nie dostrzegać swoich wad, a o wiele wyraźniej widzieć wady kogoś innego. Prawda? Ta belka w oku, a źdźbło w swoim oku, a źdźbło w oku swojego brata. To idzie nam świetnie i to jest charakterystyka każdego z nas w taki czy inny sposób, w takim czy innym miejscu. To jest też takie ciekawe i charakterystyczne, kiedy ktoś, kiedy są na przykład doradztwo małżeńskie, kiedy rozmawia się z małżeństwem i ktoś pyta się na przykład męża, co twoja żona myśli o twoich wadach, co ona mogłaby powiedzieć o twoich wadach. Mówi, ktoś opowiadając to mówi tak, najczęściej jest takie długie, no nie wiem, no może sporadycznie, może czasami coś mi się przydarza. O sobie myślimy, że właściwie, no cóż ja takiego tam wadliwego mogę mieć? Tam ciężko coś znaleźć u siebie. Tak, u współmałżonka to znacznie więcej tego by się znalazło, ale u siebie to znacznie mniej. Ktoś też w taki sposób porównał, jaka jest różnica między, czy podobieństwo, albo różnica między górnikiem a psychoanalitykiem. Mówi tak, że psychoanalityk schodzi głębiej, pozostaje dłużej, i kiedy wychodzi na powierzchnię, jest znacznie bardziej brudny niż górnik i bardziej zmęczony. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co w nas jest. Zdajemy sobie sprawę, słyszymy o tym tak wiele razy. Jestem zbawiony z łaski. Tak, jest łaska na ludzi. Ale nie chcemy przyjrzeć się temu, co jest w nas. Usuwaliście kiedyś w czasie wakacji na przykład stoi ławka albo jakiś jeszcze lepiej jakiś parasol na przykład w jednym miejscu z taką płytą i trzeba go czasami przesunąć. Przesuwasz to i nagle co się okazuje pod spodem pełno robactwa jakiegoś albo jakieś takie no, stwory tam pełzające. Ładna parasolka, a tu nagle tuż pod powierzchnią jest jakieś małe potworki chodzą. Tak jest również z nami. Ewangelia obnaża tą brzydotę naszą. A naszym największym jakby parawanem, my zasłaniamy się, jestem w porządku. I to jest jeden z takich parawanów i on ma sześć przynajmniej tutaj, które znalazłem, sześć przynajmniej takich fałszywych rzeczy, które pokazują, jakie fałszywe rzeczy robimy, w czym okłamujemy samych siebie, jeżeli chodzi o naszą religijność. No i jeżeli ktoś myśli o sobie w taki sposób, no tak, to kazanie to powinien ktoś tam właśnie usłyszeć, to jest jeden z takich papierków lakmusowych, że to właśnie raczej do mnie jest i ja mogę mieć problemy z religijnością. Tak naprawdę każdy ma, jak powiedziałem, te problemy z religijnością w taki czy inny sposób. Więc sześć założeń takich religijnych ludzi, sześć fałszywych założeń, zaślepiających. Religia potrafi nas zaślepić. I uważamy, że wszystko jest w porządku. Zobaczmy na te miejsca. Możemy tam śledzić, jak chcemy. Ja będę czytał z Brytyjki, a tam będziemy mieli to słowo życia przed sobą. Więc pierwsza rzecz jest taka, że ja mogę potępiać siebie i potępiać innych, ale nie koniecznie potępiać samego siebie. Nie ma przez to usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz sądu Bożego? Więc to jest pierwsza kwestia, pierwsze fałszywe założenie religijnych ludzi. Mogę sądzić innych, sam niekoniecznie muszę siebie osądzać. A mówi, czy sądzisz, że ujdziesz sądu Bożego? Ty jesteś sędzią. Jeżeli ty wydajesz wyrok, a to samo robisz, to spadnie to na ciebie. My bardzo często uważamy, że my podlegamy wyjątkom. No inni to są naprawdę gorsi. Ja jestem wyjątkowy. Ze mną jest inaczej. To inni mają problem, nie ja. Król Saul był takim przykładem człowieka, który na początku swojej służby kazał wybić wszystkich wróżbitów. Ale kiedy miał problem, to co zrobił? Poszedł właśnie do tej wróżki z Endor zapytać się i wywoływać ducha, prawda, żeby coś tam w swojej sprawie postanowić. Więc jedno prawo jest dla innych, ale inne prawo jest dla mnie. Tak? Można w taki sposób postępować. Ludzie, którzy żyją według dwóch norm, dostrzegamy bardzo łatwo czyjąś niemoralność. Mówimy o czyichś błędach. I to jest łatwa rzecz, którą dajemy się sami zaślepić. Ale jeżeli widzisz innych, albo sądzisz innych nawet, a nigdy nie wyznajesz swojego grzechu, to może oznaczać, że jesteś zwiedziony. Może być tak, jak z tym faryzeuszem i celnikiem właśnie, kiedy faryzeusz wyznaje czy błędy celnika, to swoich nie wyznaje, wyznaje grzechy celnika, widzi je bardzo wyraźnie i on odchodzi nieusprawiedliwiony. Ale celnik, który wyznaje swój grzech, przyznaje się do niego, nazywa go, bije się w pierś, on odchodzi usprawiedliwiony przed Bożego oblicza. Kolejne fałszywe założenie to jest co do Bożej dobroci, Bożej cierpliwości. Zobaczmy 4 i 5 werset. A może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania prowadzi cię. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Można mieć takie założenie znowu w życiu. Skoro Pan Bóg jest dla mnie dobry, przecież zarabiam dobrze, mam pieniądze, skoro jeszcze nie dopadły mnie jakieś choroby straszne, nie mam wypadków jakichś szczególnych, i analizuję tak dookoła, mówię, pewne rzeczy są, wszystko jest z gra. To znaczy, że Pan Bóg akceptuje to, co robię. Interpretuję Bożą dobroć, Bożą cierpliwość jako przyzwolenie na to, co robię, jak żyję, jak zachowuję się. Boża dobroć to jest świadomość tego, tak jak już wielu z was się dzisiaj modliło. Panie Boże, że ja w ogóle wstałem, że w ogóle dałeś mi kolejne tchnienie. Niedawno, wczoraj mi dzieci powiedziały, tragiczna sytuacja, broń Boże, nie chciałbym osądzać tej osoby, ale to było 10-letnie dziecko. To była siostra ich przyjaciela. Była na rozgrywkach w szkole, w swojej szkole, nagle wstała, na oczach całej klasy przewróciła się i zmarła. 10-letnia dziewczynka. O, tak po prostu. I oczywiście my mamy ciągle w takim, to jest nasza taka sama obrona, to gdzieś tam jest. Tam są klęski, tam są źli ludzie, to się gdzieś tam dzieje. Nie mnie, nie ja. Dopiero kiedy, tak mógł też zapytać, teraz było jakieś, obchodzono z tymi różowymi balonikami, kobiety szły z powodu raka piersi, prawda? Ile z was się przejmuje tymi kobietami z rakiem piersi? One nie istnieją dla nas, dopóki ktoś sam nie zachoruje. Prawda? Dopóki sam nie zachoruje, to coś tam się dzieje. To mnie w ogóle nie dotyczy. Dobroć Boża pozwala nam żyć, pozwala nam oddychać. I dobroć Boża, po co jest powiedziane tutaj, dla nas okazana? Po to, żebyśmy się opamiętali. A religijny człowiek interpretuje to w taki sposób: skoro Pan Bóg jest dla mnie dobry, to ja jestem lepszy, inni są gorsi. Oni widocznie ponoszą karę jakąś, a ja jestem lepszy. I daję sobie przyzwolenie do tego, żeby żyć tak, jak żyłem do tej pory. Następny fragment i trzecia rzecz. Czytamy od 6 wiersza w taki sposób. Bóg, czy do którego miałbym przeczytać? Do 12. Bóg, który odda każdemu, tak tam jest od 12 do 11. Bóg odda każdemu według uczynków Jego. Bóg odda każdemu według uczynków Jego, to trzeba podkreślić. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Tych zaś, którzy o uznanie dla siebie zabiegają i sprzeciwiają się prawdzie, a hołdują nieprawości, spotka gniew i pomsta. Tak, utrapienie i ucisk spadnie na duszę każdego człowieka, który popełnia złe, najprzód Żyda, potem i Greka. A chwała i cześć i pokój każdemu, który czyni dobrze, najpierw Żydowi, a potem Grekowi. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę. Właściwie to jest rozwinięcie tego, co wcześniej powiedzieliśmy. Tylko tu jest takie założenie. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Oczywiście sprawiedliwy jest dla mnie. A innym On okazuje sprawiedliwość, ale w ten sposób, że wylewa na nich swój słuszny gniew. A ja jestem tym lepszym. Ja jestem tym, któremu dane jest życie wieczne. Który ma zabezpieczone tyły, można powiedzieć, u Pana Boga. Zobaczmy to rozróżnienie w 7 i 8 wierszu. Tych, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, da życie wieczne. A w 8 wierszu, tych, którzy, jacy są ci drudzy, oni dbają o uznanie dla siebie, zabiegają i tylko sprzeciwiają się prawdzie. Zabiegają o uznanie dla siebie, sprzeciwiają się prawdzie, hołdują nieprawości, czyli pochwalają nieprawość. Jest w porządku, nie musisz tak bardzo być religijny. To przecież nie z uczynków jest człowiek zbawiony, tylko z łaski i bardzo lubimy ten werset, prawda? Ale jest powiedziane, tych, którzy przez trwanie w dobrym uczynku, uważajmy, tu ten rozdział nie mówi nam o drodze zbawienia, to trzeba też na początku powiedzieć, mówi nam o podstawie Bożego sądu. I to zawsze będą czyny. Jest wiara, ale też zawsze będą w przypadku wierzących i niewierzących ludzi czyny. Nie ma, niewiara ciągnie za sobą czyny i wiara ciągnie za sobą czyny. Jeżeli wierzę, to rzeczywiście z mojego życia będzie wypływała miłość. W moim życiu będzie ta sprawa Chrystusowa na pierwszym miejscu. Jeżeli jest we mnie wiara, to tak jak dziecko, które się rodzi, jeżeli urodziło się dziecko, to ono będzie rosło. To ono będzie czyniło postępy. Jeżeli tak nie jest, to coś jest nie tak. To jest jakaś chora sytuacja. I też nie można oczywiście przez czyny tylko zdobyć Bożą sprawiedliwość. O tym ten fragment tylko mówi o Bożej słusznej podstawie. Ale teraz tak, jeżeli już są czyny wierzącego człowieka, to ma trwać w tym. To jest założenie też religijnego człowieka. Zrobiłem jakiś dobry uczynek. Założenie religijnego człowieka jest takie, zrobiłem dobry uczynek i szukam, żeby ludzie mnie pochwalili. Więc myślę sobie, że ludzie przez to jakieś świadectwo nawet otrzymują, że ja dobry uczynek zrobiłem. Ale bardzo często religijny uczynek właśnie będzie tylko podkreślał, ale ty dobry jesteś, ale w tym Boga nie ma. Bo nie ma w tym świadectwa ewidentnego przyznania się. Tak? To jest trwanie w dobrych uczynkach i oddawanie w tym chwały Bogu, nie sobie, ale Bogu. Przyznawanie się do tego, że to Bóg jest dobry. Pamiętamy tę sytuację z Pawłem, kiedy uzdrawia człowieka, że o, to bogowie sami zeszli do nas. Chcieli ich wywyższyć. Chcieli, ależ oni są wspaniali, to my im cześć złóżmy, nawet ofiary. apostoł Paweł szaty rozdzielał. Mówi, nie, nie czyńcie tego. Nie, nie ja jestem dobry. Nie ze mnie ta dobroć pochodzi. To z Boga jest. Bóg jest jedynie dobry. Bóg, dzięki Bożej dobroci żyjemy. To jest tylko Boża łaska. To jest podstawa. To jest najważniejsze. A więc albo jestem skoncentrowany na sobie, religijny człowiek, nawet jeżeli wykonuje dobre uczynki, od czasu do czasu, to przynosi Jemu chwałę. Człowiek wierzący, prawdziwie wierzący, trwa w dobrych uczynkach, ale nawet do tego stopnia, że pamiętamy to, o czym mówiliśmy ostatnio, stają przed Jezusem, Jezus mówi, chodźcie do mnie, chodźcie do radości Pana swego. Mówi, Panie, co my zrobiliśmy? My nic nie zrobiliśmy. Komu daliśmy jeść? Kiedy Tobie daliśmy jeść? Kiedy Ciebie napoiliśmy? Jezus mówi, to, co zrobiliście temu najmniejszemu, to mnie właśnie uczyniliście. Oni nawet tego do końca nie byli świadomi. Bo nie koncentrowali się na sobie. Widzieli w drugim człowieku potrzebę. Widzieli w drugim człowieku Chrystusa samego. Potrzebującym człowieku. A więc życie jest albo życiem religijnego człowieka skoncentrowane na nim samym. Na nim samym. Czy czyny się liczą? Przecież my z łaski zbawieni jesteśmy. Nie z uczynków, broń Boże, żeby się ktoś nie chlubił. I bardzo słusznie. Znamy to. Ale uczynki, tak jak powiedziałem, są podstawą sądu. I tu mam dwa fragmenty wyszczególnione. Inne. Niż tutaj. Mamy sąd, widzimy, Chrystusowy i sąd przed wielkim białym tronem. To są dwa różne sądy. Ale w jednym i drugim sądzie są uczynki. Przed Chrystusowym sądem jest powiedziane to jest o każdym z nas, albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. To jest ta stolica Chrystusowa, to jest ten tron, na którym siedzi sędzia i tam jest odbywa się sąd Chrystusowy dla wierzących ludzi. To jest coś innego, ale też są czyny. Są czyny. A tu w Księdze Objawienia czytamy o tym wielkim białym tronie. Widziałem wielki biały tron, tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga życia została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księdze. I dalej może wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali, byli osądzeni każdy według swoich uczynków. Pamiętamy też, jeszcze na marginesie ważne jest przypomnieć, życie nie kończy wszystkiego. Śmierć nie kończy wszystkiego. Nie jest końcem. Tak? Potem jest jeszcze zmartwychwstanie i jest sąd. Jest sąd Chrystusowy i jest sąd przed wielkim białym tronem, ale zawsze chodzi o czyny. Jaki jest następny slajd? Okej. Tak więc to jest ta podstawa Bożego Sądu. To jest ta podstawa Bożego Sądu. Tutaj nie mówi o sposobie na niewinność, ale o tej sprawiedliwości Bożego Sądu. Apostoł Paweł jeszcze raz umacnia, mówi, Bóg będzie sprawiedliwy w swoim sądzie. Nie będzie stronniczy. Tak jak niektórym się wydaje, że skoro jestem, mnie łaska dotknęła, skoro ja jestem bardziej oświecony, bo mam przecież Biblię, ja ją znam, tak? To ja jestem bardziej oświecony, a tamci inni to poganie, to głupi, to ciemnota, to pospólstwo, jak mówili Żydzi właśnie o tych niewierzących, o tych, którym pogardzali, o zwykłym ludziom, to pospólstwo, oni nie wiedzą nic. A ja wiem lepiej. Ale mówi, uważaj na to, co będzie się z Tobą działo. Więc czwarte założenie. Ja słucham wielkich nauczycieli. Ja słucham samego zakonu. 12 werset zaczynam czytać. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon będą sądzeni. Gdyż nie ci, którzy zakonu słuchają, tam jest tylko znają, tak? A nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi u Boga, lecz ci, którzy zakon wypełniają, usprawiedliwieni będą. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. I będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Chrystusa Jezusa. Właściwie w tym fragmencie te dwa błędne założenia są to, które tutaj mamy teraz. Ja słucham wielkich nauczycieli. Ja mam może w rodzinie kogoś wierzącego. Moi rodzice może byli wierzący bardzo. Ja bym tak mógł polegać na takiej religijności na przykład, tak? Albo tak jak apostoł Paweł mówi, ja z rodu Hebrajczyków, prawda? Co do zakonu jestem sprawiedliwy. Ja wszystko wypełniłem. Ktoś może się chlubić tym, że u wielkich nauczycieli się uczył, że ma książki może, nie wiem co jeszcze może mieć. Ale to nie jest wystarczające. Bo nie ci, którzy zakonu słuchają, są sprawiedliwi, lecz ci, którzy zakon wypełniają. I później, jeszcze raz przypomnę to, co Jan mówi. Mówi, was już nie trzeba pouczać. Wy już wszystko wiecie, macie namaszczenie od świętego. I wy już wszystko wiecie. Wy rozumiecie, że trzeba kochać. Wy rozumiecie, na czym polega sprawa Chrystusowa. Wy wiecie, dla kogo należy poświęcić całe życie. To są ci, którzy zakon wypełniają w całym swoim życiu. Ale religijni ludzie, wydaje im się, że oni słuchają, więc oni są lepsi. I poganie mogą być lepsi od nich, chociaż mają tylko sumienie. A Bóg będzie sądził pogan na podstawie sumienia. I teraz dalej. Kolejna rzecz, to błędne założenie, to jest zewnętrzność. Właściwie ten piąty i szósty punkt jest bardzo podobny. Zewnętrzny i wewnętrzny. To, co zewnętrzne i wewnętrzne. I ten 16 wiersz, zwróćmy na to uwagę, jeżeli jeszcze ktoś nie ma podkreślonego, może to podkreślić. Bo mówi tak, jeszcze raz 16 przeczytam. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Bóg będzie sądzić ukryte sprawy ludzkie. To już był następny? Czy tam? W którą stronę było to? Okej. A tamten poprzedni slajd był jeszcze poprzedni, tak? Okej. Tak, to były te ukryte sprawy ludzkie jeszcze z innego miejsca, że to nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Kiedy budujemy, to jest 1 Koryntian 4 rozdział, później jeszcze do trzeciego wrócimy, o tej budowli będzie mowa. Bóg, kiedy my żyjemy, to są nasze dzieła, one coś budują. Można powiedzieć, tkają szatę, tkają nasze ubranie na dzień oblubienicy. Ale to jest jakby w ukryciu, tego dzisiaj jeszcze nie widzimy. Ale dzisiaj mamy takie normalne ubrania, swoje ubrania. Ale mówi apostoł Paweł bardzo wyraźnie w tym 1 Koryntian w 3 rozdziale, że niektórzy staną przed Bogiem jak? Na golasa. Na golasa będą. Bo ogień wszystko wypali, oni będą zawstydzeni. Bo nie będą mieli szaty takiej, żeby stanąć przed Bogiem. Ja nie pamiętam, jaką kolejność ułożyłem. Czy to jest następny? Możesz przeskoczyć sobie? Aha, no właśnie, to tu były te dwa następne fragmenty, które chciałem poruszyć. To jest z 3 rozdziału. Widzimy, wyjdzie na jaw w jego dziele, to jak ktoś buduje. I dalej jeszcze w tym następnym wersecie, jakie jest jego dzieło objawi, wypróbuje ogień. Tak, wypróbuje ogień. Objawi się to w tym dniu. Dzisiaj tego nie widać. Co i jak. My czasami, tamten poprzedni wiersz mówił o tym, że osądzamy kogoś. Tak? Pawła tak osądzano. Osądzano z zewnątrz. Mówiono, o nie, na pewno z nim Bóg nie może być. Różne rzeczy mu przypisując. Przecież on nie tak dobrze mówi. Przecież on nie jest takim, nie jest dobrym mówcą. Zły wygląd ma. Nie jest taki reprezentacyjny. Jeszcze inne rzeczy mu zarzucano. Że on nie jest apostołem w ogóle. Że on nie jest apostołem. I tam w tym poprzednim fragmencie mówi, zobacz, Bóg będzie sądzić te ukryte sprawy później. Później. Nie osądzajcie tego, co jest na zewnątrz teraz jeszcze. Aczkolwiek pewne rzeczy, które widzimy, powinny być sądzone. Pewne rzeczy, które widzimy w Kościele, w zborze, powinny być sądzone. Ale teraz zobaczcie ten ostatni fragment. To tak przyszło mi skojarzenie, kiedy myślałem też o ślubie Oli. z Księgi Objawienia, z 19 rozdziału, 8 wiersz, tam jest mowa o weselu baranka, błogosławieni, szczęśliwi, którzy są zaproszeni na wesele baranka. Zobaczcie, co dano, zapytam was, co dano tej oblubienicy pani młodej, kościołowi? Dano jej szatę, prawda? Dano jej szatę, z czego ona była zrobiona? Bisior, jakiś tam, nazwa tego materiału. I jest powiedziane, co on oznacza. Tak? Oznacza co? Sprawiedliwe czyny świętych. Czy panna młoda przyszła już w tym ubraniu, czy już była, ona sama przyniosła ten bisior? Ona sama przyniosła ze sobą tą suknię? Dano jej. Zwróćcie uwagę, dano jej. Dano jej. Tak? I to są sprawiedliwe czyny świętych. Jeszcze raz powiem, sprawa Chrystusowa. Tak, napominam do tych, którzy są, nawiązuję do tych, którzy są z tygodnia, z naszego tygodniowego spotkania. Sprawa Chrystusowa najważniejsza. To jest klucz do tego, żeby rozróżnić, czym mam się zajmować. Jaką postawę mieć w życiu do tych różnych spraw swoich, które mam. No dobrze, ale to jest, mówimy o tych błędnych założeniach ludzi religijnych. Bóg osądza to, co jest na zewnątrz. Przecież na zewnątrz wszystko jest w porządku ze mną. Tak? Wszystkie ceremoniały odbyłem. Wszystko ze mną jest w porządku. Ja jestem, jeżeli teraz przeczytam dalej, 17 wiersz, polegasz na zakonie, chlubisz się Bogiem, znasz Jego wolę, umiesz rozróżnić dobro od złego, będąc pouczonym przez zakon. Uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci, mającego w zakonie ucieleśnienie władzy i prawdy. Tak niektórzy faryzeusze myśleli o sobie, ale tak też niektórzy myślą. Ja nawet tutaj usłyszałem coś takiego, ty głupoty mówisz. Tak? Ale już więcej się nie pokazał. Na nabożeństwie ktoś tak, no tak osądził sobie, bo uważa, że on lepiej wie. Ja jestem dziecko, ja nie wiem. On wie lepiej, tak osądził i tyle. No już więcej się nie pokazał. Niektórzy uważają siebie, że są mądrzejsi od nie wiadomo kogo. Mówi tak, ty, który uczysz drugiego, siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Który wstręt czujesz do bałwanów, aż dopuszczasz się świętokradztwa, okradasz świątynię, jak tam jest powiedziane? Który chlubisz się zakonem, a przez przekraczanie zakonu bezcześcisz samego Boga? Apostoł Paweł, widzimy, wybija im z głowy i wybija im z rąk ich atut, tak? Ja jestem religijny, ja jestem pobożny. Apostoł wybija im to z rąk. Mówi, nie masz tego, takiej podstawy do usprawiedliwienia. Ty sam jesteś godzien potępienia, a potępiasz innych bardzo gładko i łatwo to przychodzi. W porównaniu z innymi wydajesz się być sobie lepszym. Ale Bóg będzie sądził te ukryte sprawy ludzkie. Zobaczcie, znowu teraz wiadomość jakaś była, że ktoś tu w Polsce, w Sosnowcu bodajże, że dobrze pamiętam wiadomość, jest wywiad z sąsiadem. Wywiad z sąsiadem i sąsiad mówi, wie pan co, do reportera mówi, nigdy bym nie przypuszczał, że ten mój sąsiad mógł takich rzeczy się dopuszczać. Że to działo się tuż obok mnie, po sąsiedzku. Że mój sąsiad takich tam, no, straszne rzeczy robił w stosunku do swoich dzieci. Że on coś takiego robi. Ja z tym sąsiadem się widywałem. Ja się z nim witałem. A ten słynny Franz, który więził swoją córkę, też pamiętam wywiad z ludźmi, z człowiekiem, który był jego przyjacielem, jeździli na wakacje, mówi, nie mogę tego pojąć. Jak to jest możliwe? Ten żył ze mną, tutaj, obok mnie, mój sąsiad, przyjaciel, a on takie rzeczy robił. Ukryte sprawy ludzkie Bóg będzie sądził. Ba, ktoś nawet żartobliwie powiedział, człowieku, ja wyszedłem, ożeniłem się, czy wszedłem w związek małżeński z kimś, ale i tak do końca nie wiedziałem, za kogo wychodzę. To już tak żartobliwie ujmuję, bo i tak nie wiemy do końca, kim jest ta osoba. Nie wiemy do końca. Ja jako ojciec po raz tyle ślubów udzielałem, ale pierwszy raz przeżywałem taki strach. Ja wiem, że to jest dobry chłopak. Naprawdę mam wspaniałego zięcia, od razu to chcę powiedzieć, ale jest w moim sercu taka obawa. A jeżeli nie? A znasz jego serca? A nie znasz do końca. A jeżeli nie? tak już żartobliwie tylko mówiąc. Ale serce człowieka jest nieprzeniknione. W sercu człowieka są takie rzeczy, o których my nie wiemy do końca. Dlatego Bóg mówi, ukryte sprawy ludzkie będzie sądzić Bóg przez Jezusa Chrystusa. On będzie wzorem. On będzie matrycą. On będzie tym odniesieniem. Nie drugi człowiek. Nie będziemy sądzeni przez innych nam kolegów. To też taki, jest taki słynny nauczyciel Hovind się nazywa, Kent Hovind. Otrzymałem tu od kogoś taśmy. Bardzo ciekawe wykłady na temat ewolucji. Ale jest bardzo często krytykowany w internecie. Jaka krytyka jest? Bo jest baptystą. Bo nie skończył takiej uczelni jak trzeba. Więc ktoś mądry napisał mu, jeżeli takie są twoje argumenty przeciwko temu Hovindowi, to ty sam jesteś jak on. On też się tam nie zgadzał, ale przynajmniej na tyle logicznie rozumiał. A my lubimy odnosić się do tego, co inni o nas mówią. Mówią, a nikt go nie publikuje w znanych gazetach. Jeżeli by go publikowali w znanych gazetach, to on byłby naukowcem dobrym. Lubimy odnosić się do tego, co inni. Od innych odbierać chwałę. Jak to powiedział Pan Jezus, jak możecie wierzyć, wy, którzy nawzajem od siebie odbieracie chwałę? Jak możecie wierzyć? Jeżeli szukam tylko poklasku od innych ludzi, pochwały od innych ludzi i drugi człowiek ma być miarą dla mojego życia, jak możecie wierzyć, mówi Pan Jezus? To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe. I dalej mówi od 24 wiersza i to jest ta ostatnia kwestia, mówię, bardzo połączona z tym poprzednim. Ukryte wewnętrzne sprawy ludzkie, a tu jest jakby zewnętrzne rytuały. Tak? Może bardziej wyszczególnione jakby zewnętrzne rytuały. Mówi tak, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Bo obrzezanie, to jest ten zewnętrzny rytuał, my mamy inne, ale też czasami polegamy na tym, że ja też mam jakieś przeszedłem rytuały, tak? Jakieś chrześcijańskie, jest wszystko w porządku ze mną. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeżeli przestrzegasz zakonu. Znowu to powiem w taki sposób. Ma sens przejść, jakby przejść chrzest, podchodzi do wieczerzy. To ma wszystko sens, o ile w twoim życiu jest owoc. Nie przez uczynki, ale nigdy bez uczynków. Nie przez uczynki jestem zbawiony, ale nigdy bez uczynku. Więc jeżeli jestem zbawiony, jeżeli podchodzę później do Boga z wiarą, do chrztu, do wieczerzy pańskiej, to z tego jest uczynek. Z tego wypływa moje życie. Moje uczynki potem o tym świadczą. Więc co, obrzezanie jest pożyteczne, ten obrządek, tak, jest pożyteczny, jeżeli przestrzegasz zakonu. Jeżeli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się nieobrzezaniem. Czyli na zewnątrz wszystko masz, ale w środku jesteś jak nieobrzezany, jak ten poganin, bez przymierza. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przykazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane za obrzezanie? Czy to ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu? Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz i nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele, ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie i to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. I tu zostało tak ciekawie przetłumaczone w tym naszym tłumaczeniu Słowa Życia. Jest się nim wewnątrz i liczy się przemiana serca dzięki duchowi. Liczy się przemiana serca dzięki duchowi. To jest najważniejsza kwestia. Kochani, wiemy, że zostaliśmy zbawieni z łaski. To nie jest receptura na zbawienie. To jest tylko takie uważaj, czy przypadkiem czymś takim się nie zasłaniasz. Uważaj, czy przypadkiem to nie jest twoją maską, pod którą jest pełno robactwa. Uważaj, czy przypadkiem nie upatrujesz w religijności swojej, swojego ratunku i zbawienia. Uważaj. Ale w takim razie zapytamy, jak? Panie Boże, jak Ty jesteś w stanie uratować mnie, człowieka, jeżeli coś jest uczciwe teraz, widzi często w sobie, widzi ten brud, widzi to, co jest tam pod spodem, widzi to wszystko. Panie, jak? Jak można sprawiedliwość pogodzić z miłością? Bóg jest miłością, ale Bóg jest też sprawiedliwy. Jest też historia, która jest często opowiadana w wielu przykładach, w wielu kulturach. To ostatnio słyszałem, że to działo się w Rosji, wśród plemion rosyjskich dawno temu. Był pewien mocny, potężny wódz, który władał swoim plemieniem. Ponieważ szerzyło się tam zło, ustanowił prawo. I było różnego rodzaju tam kary, biczowanie na przykład. I za kradzież, szczególnego rodzaju kradzież, ustanowił takie biczowanie, które przeważnie ktoś, kto był biczowany, umierał po tym. I zdarzyło się pewnego dnia, że na tej kradzieży przyłapano jego własną matkę. Na tej kradzieży przyłapano jego własną matkę. Co zrobi? Jeżeli okaże miłość i powie, nie będziemy teraz egzekwowali tego prawa, to będzie pobłażliwe. Tak? Będzie po prostu niesprawiedliwy tym samym. Jeżeli będzie okaże sprawiedliwość i wykona tą chłostę, śmiertelną chłostę, to będzie nieludzki, czy nie bez serca, nie będzie w tym miłości. Przed podobnym dylematem, jakby stanął Bóg, co zrobi? Co zrobi Bóg z człowiekiem? My ludzie bardzo często udajemy, a kiedy jesteśmy przyłapani wreszcie na czymś, to właściwie czeka nas śmierć. I powinniśmy być zabici. Ale Pan Bóg mówi, mam łaskę dla tego, który jest pokorny w swoim sercu, który się uniży, dla którego moja sprawa jest najważniejsza. W tym sensie, że ja otrzymuję od Niego sprawiedliwość. Od Niego otrzymuję sprawiedliwość, nie od siebie. Co zrobił tam ten wódz? Niektórzy się domyślają, bo słyszeli tę historię. Prawda? On po wydaniu wyroku, zarządzeniu tej chłosty, zdjął swoje insygnia królewskie, zszedł tam do swojej matki, objął ją mocno ramionami i wtedy zaczęła się chłosta. Na Niego to wszystko spadło. Na Niego to wszystko spadło. Tak stało się z Jezusem Chrystusem, z naszym Panem. Zlekceważenie takiej ofiary, zlekceważenie takiej sprawy, to jest zlekceważenie całego swojego życia. To jest największa głupota. Dlatego warto jest odrzucić maskę religijności. Warto jest zwrócić się do Boga, do Jego ratunku, przeżyć łaskę, przeżyć miłość. Jakież to jest wyzwalające. Kto przeżył łaskę, kto doświadczył tego w swoim życiu, wie, jak to jest uwalniające. Takiej wolności wam, kochani, również życzę. W Chrystusie Jezusie jest wolność tych, którzy żyją w łasce. Powstańmy.